Jak już wspomniałem, w minioną niedzielę byłem z usługą w Kościerzynie i mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że podzielę się tym, czym się dzieliłem kilka dni temu, ale mam to mocno na sercu, żyję tym słowem od jakiegoś czasu i myślę, że dobrze by było też dzielić się. Cieszę się, że mogę z wami, że mam tą okazję w środę się tym podzielić, a nasze dzisiejsze rozważanie chciałbym rozpocząć od dwóch stwierdzeń. Pierwsze stwierdzenie to to, że trwa wojna. I nie chodzi mi o jakąś wojnę w Syrii, o wojnę hybrydową na wschodniej granicy. Chodzi mi o duchową wojnę. I nie wiem, mam nadzieję, że nie muszę was do tego przekonywać. Słowo Boże mówi nam o tym, że toczymy walkę. Słowo Boże mówi, nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Czyli toczy się wojna, ta walka trwa. To nie były słowa kierowane tylko i wyłącznie do zboru w Efezie w pierwszym wieku, że tam toczyła się jakaś walka. Ta walka trwa po dzień dzisiejszy. Ale drugie stwierdzenie, od którego chciałem rozpocząć, to to, że my znamy strony tego konfliktu oraz znamy ostateczny wynik tej wojny. My wiemy, że ten dawny konflikt, on się toczy między Bogiem a szatanem. Szatan jest buntownikiem, który zapragnął chwały dla siebie. To, co przysługuje Bogu wyłącznie, szatan chciał, żeby inni go chwalili i po dzień dzisiejszy niewiele się, czy nic właściwie się w tym nie zmieniło i po dzień dzisiejszy działa w ten sposób, że miliony ludzi, niektórzy świadomie, inni nieświadomie, oddają mu chwałę. I chociaż wiemy, jaki jest ostateczny wynik tej wojny, chociaż wiemy, że Bóg jest zwycięzcą, to jednak żyjąc w tym świecie trzeba nam otwarcie przyznać, że ten konflikt jeszcze trwa. Diabeł działa w tym świecie i tak jak działał w naszym życiu, dopóki my nie oddaliśmy go Jezusowi Chrystusowi. Czy tak nie było? Słowo Boże mówi, wy bowiem byliście martwi z powodu waszych upadków i grzechów. Żyliście w nie uwikłani, jak inni w obecnym wieku tego świata. W obecnym wieku, to było w pierwszym wieku, ale ten obecny wiek, dzisiaj XXI, tu się nic nie zmieniło i nadal są ludzie, którzy żyją uwikłani w upadki i grzechy. Służyliście władcy sfer powietrznych, który rządzi duchem działającym w nieposłusznych ludziach. Do takich ludzi zresztą my wszyscy niegdyś należeliśmy. Targały nami rządze ciała, jego pragnienia i pomysły. Byliśmy z natury warci gniewu, zupełnie tak, jak pozostali. Jednak Bóg, hojny w swym miłosierdziu, kierujący się swą wielką miłością do nas, i to martwych z powodu upadków, ożywił nas z Chrystusem, bo z łaski jesteście zbawieni. On nas wraz z Chrystusem przywrócił do życia i wraz z Nim umieścił na wysokościach nieba. Uczynił to w Chrystusie Jezusie. Widzimy tutaj kilka rzeczy w tym fragmencie, ale chciałem zwrócić uwagę na werset drugi, który mówi o tym, że jest pewien duch, który działa w nieposłusznych ludziach. Obserwujemy to również w naszych czasach, że działa pewien duch w tym świecie, w pewnych ludziach. A werset czwarty i szósty mówią o tym, czego dokonał Bóg. I chociaż czytamy o tym, co Bóg już uczynił, to przecież odbiorcy tego listu nie znajdowali się jeszcze na wysokościach nieba. Było tak, że on już pisał, Paweł zaadresował do nieba ten list i tam czytali w niebie. No wiemy, że nie, że byli fizycznie znajdowali się w Efezie, ale jest użyty czas przeszły, jakby to już się dokonało, jakby oni już znajdowali się na wysokościach nieba. I Paweł mógł używać takiego czasu, ponieważ w tej duchowej rzeczywistości to już się wykonało. To już jest postanowione, ale chociaż już jest to pewne, to jeszcze czekamy na pełne doświadczenie tego. I dobra nowina skupia się na dziele Jezusa Chrystusa na krzyżu, ponieważ to na krzyżu Golgoty wszystko się już dokonało. To tam został ogłoszony wynik tej wojny i to jest pewne, że Pan Jezus pokonał śmierć, pokonał diabła tam. Jezus też czytamy, że obnażył na krzyżu również prawdę o szatanie i o jego porażce. W liście do Kolosan czytamy: On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlókł w triumfalnym pochodzie. A więc mamy tutaj pewnego rodzaju napięcie między już, a jeszcze nie. Że już się to dokonało, ale jeszcze trwa ta wojna. Jeszcze jakby doświadczamy tego, że nie wszystko do końca się wypełniło. Jak to rozumieć? Mam takie pytanie. Mi jedna ilustracja pomaga to lepiej zrozumieć. Więc mam pytanie, czy ktoś z was grał kiedyś w lotto? Przyznajcie się, czy zdarzyło wam się kiedyś. Jeden odważny. No, jest kilka osób. Ja się przyznam, że zdarzyło mi się. Dawno to było, ale jak byłem w Warszawie podczas studiów, mijałem taki kiosk, gdzie było wystawione, jaka jest kumulacja i jak było powyżej 10 milionów, to zdarzało mi się, że takie chybił, trafił, postawiłem. To wtedy było chyba 2 złote. I dlaczego o tym wspominam? Ponieważ mówię teraz do tych, którym zdarzyło się zagrać. Jakie emocje nam towarzyszyły, kiedy bęben maszyny losującej został zwolniony i te kule tam się kręciły i ogłaszano wyniki. Mieliśmy ten kupon i patrzymy. Ja nigdy więcej niż jedną liczbę nie trafiłem, ale do czego zmierzam? Jeżeli podali już te 6 liczb i one by się zgadzały z naszym kuponem, to czy możemy powiedzieć w tym momencie, że wygraliśmy? To nie jest trudne pytanie. Trochę energii próbuję was. Tak, możemy powiedzieć, że wygraliśmy. Jeżeli mamy ten kupon, który potwierdza to, że mamy te 6 liczb, to znaczy, że już w tym momencie wygraliśmy. Że można by uprościć, powiedzieć, że już jesteśmy milionerami. Czy to znaczy, że fizycznie już mamy te pieniądze? Jeszcze nie, dopiero ogłoszono wynik, ale już moglibyśmy zadzwonić tutaj do pastora i powiedzieć, że kupujemy wszystkie działki wokoło jeszcze i będziemy poszerzać teraz królestwo nasze tutaj na ziemi, albo możemy do żony się odwrócić i powiedzieć, że zmieniamy samochód na lepszy niż mamy i możemy różne rzeczy już podzielić, ponieważ już jesteśmy zwycięzcami, chociaż fizycznie jeszcze nie otrzymaliśmy ani grosza. Muszą nastąpić pewne formalności. Nie wiem, kiedy wypłacają, ponieważ ja nigdy więcej niż jedną liczbę nie trafiłem. To pewnie troszkę czasu trwa, ale już wiemy, że wygraliśmy i mamy to potwierdzenie w postaci tego tam kuponu, co tam skreśliliśmy. Do czego zmierzam? Z perspektywy wieczności jesteśmy właśnie w tym krótkim wycinku czasu między ogłoszeniem wyniku na krzyżu Golgoty i my wiemy już, kto wygrał i to jest tylko odrobina czasu. Adam mówił teraz w niedzielę o tym czasie, że u Boga tam jest inna skala. Jeden dzień jak 1000 lat, 1000 lat jak jeden dzień. My wiemy, że to już jest naprawdę, każdy dzień nas do tego przybliża, ale my wiemy, jaki jest wynik i mamy potwierdzenie na to, kto wygrał. A więc możemy już powiedzieć, że tylko czekamy, aż wypełnią się te formalności i będziemy na wysokościach nieba, tak jak czytaliśmy z Bogiem. Zatem, chociaż wynik został już ogłoszony, to jednak diabeł wciąż jeszcze działa na tym świecie. Chociaż wie, że przegrał i chociaż może nawet tym bardziej, bo wie, że jego czas się kończy, to on działa jeszcze w tych przewrotnych ludziach, jeszcze próbuje pochłonąć kogo może, próbuje jak najwięcej chwały dla siebie zgromadzić, chociaż wie, że ci, którzy będą oddawali mu chwałę, to ich czeka wieczne zatracenie, jego to nie obchodzi. I dzisiaj decyduje się w tej rzeczywistości, w naszych czasach, w obecnym wieku decyduje się, po której stronie tego konfliktu, który wciąż jeszcze trwa, którego znamy wynik, po której stronie my się znajdziemy. Czy po stronie przegranej, czy po stronie zwycięskiej, ukryci w Jezusie Chrystusie, obmyci Jego krwią. I wybór wydaje się oczywisty, co ma więcej sensu, ale diabeł robi wszystko, jak już wspomniałem, żeby ludzi oszukać, żeby ich zwieść. Wracając do tej ilustracji loterii, można powiedzieć, że on robi wszystko, żebyśmy nasz zwycięski kupon gdzieś zapodzieli, żebyśmy przez nierozwagę go zgubili, zniszczyli albo najlepiej jemu oddali. I nie ma w tym nic zaskakującego, wszak Pan Jezus mówił o tym. W Ewangelii Marka w 13 rozdziale czytamy: powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy, będą oni czynić znaki i cuda, aby zwieść, o ile można, również wybranych. Wy natomiast strzeżcie się, przepowiedziałem wam wszystko. Diabeł wie, że jego czas się kończy, ale to my czasem tracimy świadomość tej rzeczywistości. Czasami zapominamy o tym, że ta wojna jeszcze trwa, że trwa spór o nasze życie. I dlatego Słowo Boże wielokrotnie wzywa nas, wielokrotnie powtarza się ta myśl, że powinniśmy zachować czujność. To jest podstawa. I dzisiaj na podstawie właśnie Słowa Bożego chciałbym wezwać nas, żebyśmy byli czujni, żebyśmy byli świadomi tego, co dzieje się wokół nas. W pierwszym liście Piotra czytamy: bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Wasz przeciwnik, diabeł, krąży dookoła niczym ryczący lew, wypatrujący łupu. Przeciwstawcie mu się mocni w wierze, świadomi, że te same cierpienia są udziałem waszych braci na całym świecie. Werset 9 wzywa nas do tego, żebyśmy się przeciwstawili diabłu, ale też mówi, jak mamy to uczynić, jacy powinniśmy być, żeby móc to zrobić, że powinniśmy być mocni we wierze. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy na tym aspekcie skupili naszą uwagę teraz, żebyśmy porozmyślali o wierze. I tytuł tego poselstwa jest prosty: wiara warunkiem zwycięstwa. Diabeł będzie różnymi sposobami atakował naszą wiarę, będzie chciał nas pozbawić wiary. I toczy się ta duchowa walka o naszą duszę i o jej wieczność. I chociaż szatan jest przegrany, to nie można powiedzieć, że on jest głupi albo że jest nieinteligentny. On jest diabelsko sprytny i ten będzie próbował pozbawić nas naszej wiary. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, to jest fragment, który kiedyś był podstawą całego cyklu kazań wygłoszonego przez pastora, znajdujemy tam takie piękne zapewnienie. Gdy te cechy będą waszym udziałem, i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Komu natomiast ich brak, ten nie widzi, jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Jakie to były cechy? O jakich cechach tutaj jest mowa? Jest wymienionych 8 tych cech, nie będziemy tego teraz rozważać, ale chciałem tylko przypomnieć, że tą pierwszą cechą wymienioną, do których dołączamy kolejne inne rzeczy, jest wiara. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem i tak dalej, i tak dalej. Ale podstawowa jest wiara. Żeby było do czego przyczepiać kolejne rzeczy, żebyśmy mieli w czym się rozwijać, potrzebujemy mieć wiarę. Wiara jest absolutnie kluczowa dla naszego zwycięstwa w tej wojnie, w tym konflikcie, który trwa. Na pamięć znamy 11 rozdział, 1 werset listu do Hebrajczyków. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A parę wersetów dalej dowiadujemy się, że bez wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Słowo Boże wyraźnie pokazuje nam, że to wiara jest podstawą zbawienia. Nic innego, nie uczynki, nie to, jakie mamy świadectwo super w pracy czy w kościele, jakie by mógł nam pastor wystawić, jakiś taki glejt, jacy jesteśmy dobrzy, uczynni dla innych i uśmiechnięci zawsze. To wszystko nie ma znaczenia. Liczy się wiara, to czy mamy wiarę. Jeżeli przystępujemy do Boga, to musimy przyjść do Niego z wiarą. A cytowany werset z listu do Efezjan, który mówi o tym, że toczymy walkę nie przeciwko ciału i krwi, ale z duchowymi siłami, jest częścią bardzo znanego fragmentu wzywającego nas do tego, żebyśmy przywdziewali całą zbroję Bożą. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza wiara bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. I dalej następuje opis całej tej zbroi. Pamiętacie, co w tej zbroi ma być, co my jako chrześcijanie codziennie powinniśmy przywdziać na siebie? Głośniej. Musiałbym jedną osobę zapytać, bo pas prawdy, tak, pancerz sprawiedliwości. Co na nogach mamy mieć? Ten szmer rozumiem jako to, że mamy być obuci w gotowość do głoszenia Ewangelii. Mamy mieć hełm zbawienia, mamy mieć miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Ale dzisiaj skupiamy naszą uwagę na wierze. I wiara jest czym? Tarczą. W liście do Efezjan 6,16 czytamy: zawsze wznoście tarczę wiary. Dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. I ja, kochani, rozumiem to tak, jak jest napisane. Nie potrzebuję robić jakiejś specjalnej egzegezy tego fragmentu. Jeżeli jest napisane, że zawsze mamy wznosić tarczę wiary, to znaczy, że zawsze mamy ją wznosić. Jeżeli jest napisane, Słowo Boże mówi to, że każdy rozżarzony pocisk złego dzięki tej wierze ugasimy, to znaczy, że każdy taki pocisk jesteśmy w stanie ugasić i nie potrzebujemy tutaj jakoś dywagować nad tym. Trzeba uchwycić się tej obietnicy, ponieważ jest to obietnica wielkiego bezpieczeństwa dla nas w naszym życiu na każdy dzień, jeżeli każdego dnia, jeżeli zawsze będziemy mieli ze sobą tarczę wiary. I dlatego mówię, powtarzam to, że wiara jest absolutnie kluczowa, ponieważ daje nam niesamowitą ochronę. I właśnie dlatego diabeł będzie chciał pozbawić nas tej tarczy, abyśmy stawali się bezbronni. Bez wiary stajemy się bezbronni, stajemy się bardzo łatwym celem. Przyznam się teraz do czegoś. Mówi się, że mężczyźni nie dojrzewają, tylko rosną więksi, mają większe zabawki i ostatnio natrafiłem na taki program, Netflix mi podpowiedział. Jednego dnia byłem jakiś bardzo zziębnięty i sobie tam zrobiłem kawę, usiadłem i zaproponował mi, żebym obejrzał walki robotów. I Ania trochę przewraca oczami, jak to oglądam, ale kilka odcinków obejrzałem, jak roboty ze sobą walczą, co jest świetnym dowodem na to, że faceci nie dorastają, nie dojrzewają, ponieważ mężczyźni się zbierają, budują roboty i potem w walkach te roboty ze sobą walczą. Ale dlaczego o tym wspominam? Ponieważ nawet taki niezbyt intelektualny program, on mnie czegoś uczy. Bo kiedy my myślimy o walce, to przede wszystkim myślimy o broni. Przede wszystkim myślimy o tym, jak komuś, nie wiem, przyłożyć może złe słowo, ale czym będziemy mogli razić kogoś innego. Ale w walce, tak jak coś, co służy do ataku, tak samo ważne jest to, żebyśmy mieli dobrą obronę. I kiedy te roboty tam walczą, to była taka jedna walka, gdzie ktoś postanowił zrezygnować z pancerza, jakiegoś tam zderzaka, żeby mógł dołożyć dodatkową broń. I to się bardzo szybko skończyło, ponieważ drugi robot podjechał, złapał go i piłą tam przeciął i wszystko tam zaczęło płonąć. Ale to pokazuje, że brak odpowiedniego pancerza, odpowiedniej obrony sprawia, że nieważne jaką bronią my dysponujemy, to możemy bardzo szybko przegrać tą walkę. Wiara jest darowaną nam doskonałą ochroną przed każdym pociskiem złego. Czy to oznacza, że nic złego nam się nie przydarzy już? Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie wiele rozżarzonych, nieprzyjemnych pocisków na nas jeszcze spadnie, ale to właśnie dzięki tarczy wiary będziemy w stanie je ugasić, bo to nam obiecuje Słowo Boże. Nie to, że kiedy będziemy mieli wiarę, to nic nas już nie dotknie, nie będziemy mieli doświadczeń, to diabeł zobaczy naszą wiarę i się wystraszy i przestanie nas atakować. Nie, ten fragment, zwróćmy uwagę, on mówi o tym, że dzięki wierze, dzięki tarczy wiary będziemy w stanie zgasić każdy z tych pocisków, który będzie gdzieś tam wystrzelony w naszym kierunku. Dopóki posiadamy żywą wiarę, jesteśmy zwycięzcami, jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. I czy dokładnie o tym nie mówi Słowo Boże? W Ewangelii Mateusza czytamy słowa Jezusa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie są w stanie. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. To nie jest tak, że nasze ciała są już bezpieczne czy są nietykalne. Słowo Boże nie obiecuje nam, że już żaden ten pocisk na nas nie spadnie, że nie spotka nas żadna niesprawiedliwość, że krzywda nas nie spotka, że choroba nas nie dotknie. Ale jeżeli zachowamy wiarę, niczego to nie zmienia w duchowej rzeczywistości. W tej duchowej rzeczywistości pozostaniemy zwycięzcami. Jesteśmy włączeni w poczet bohaterów wiary. I piękny jest ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków, który opowiada o wierze i potem opowiada o bohaterach wiary. I tam czytamy bardzo wiele o tym, co wierzący ludzie otrzymali przez wiarę, co się wydarzyło w ich życiu dzięki wierze. Od 33 wersetu możemy czytać: dzięki wierze pokonali oni królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, doczekali spełnienia obietnic, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, uniknęli ostrza miecza, wydźwignęli się z niemocy, stali się mężni na wojnie, zmusili do odwrotu obce wojska, kobiety otrzymały swoich zmarłych przez wskrzeszenie. To wszystko wydarzyło się dzięki wierze, czy przez wiarę. I o tym mówi Słowo Boże, ale tutaj się nie kończy ten fragment. Ja to tak graficznie rozdzieliłem, ale to jest ciąg. To jest ta sama lista bohaterów wiary. I czytamy dalej. Inni natomiast zostali zamęczeni, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy z kolei doznali zniewag i biczowania. Zakuwano ich w kajdany i więziono. Byli kamienowani, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, pozbawieni wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Jednak dzięki wierze oni też należą do zwycięzców. Czy potrafimy to przyjąć? Coś, co się kłóci może z tą naszą logiką, z naszym rozumem, ale my wiemy, że oni są wymienieni jako bohaterowie wiary, ci, których świat nie był godzien. Różne rzeczy im się przydarzyły. Po ludzku patrząc, tragiczne rzeczy im się przydarzyły. Poginęli, byli przeżynani piłą, aż ciężko sobie to wyobrazić, ale jednak mają chlubne świadectwo tego, że zachowali wiarę. A Słowo Boże mówi, że ten, kto ma wiarę, ten jest zwycięzcą. Ten w tej duchowej walce, której wynik już znamy, znajduje się po stronie zwycięzców. Pierwszy list Jana, 5:4-5 mówią, bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. Tym zwycięstwem, które pokonało świat, uwaga, co jest tym zwycięstwem, które pokonało świat, jest nasza wiara. Któż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga? To jest duchowa prawda, duchowa rzeczywistość. To jest wielka moc wiary. To pokazuje, jak ważna jest wiara. Ponieważ wiara pozwala gasić wszelkie pociski złego. I to jest pierwsza rzecz właśnie dlatego, którą będzie atakował diabeł. Będzie chciał się dobrać do naszego życia poprzez to, że będzie chciał zniszczyć naszą wiarę. Mając świadomość tego, że wiara jest warunkiem zwycięstwa, możemy się odpowiednio przygotować do tego, żeby przeciwstawić się diabłu, ponieważ zwycięstwo, ono jest po naszej stronie, ale nasza wiara, jeśli stracimy czujność, jeśli nam się jakoś zapomni przez chwilę, że trwa ta wojna, ten konflikt o nasze życie, to ona znajduje się w zagrożeniu, bo jak już czytaliśmy, szatan krąży wokoło, żeby patrzeć, kogo pochłonąć. I on będzie się posuwał do różnych, również bardzo nieczystych zagrywek, aby nas tej wiary pozbawić. Pan Jezus wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest wiara. I jedne z bardziej przejmujących słów, jakie mistrz wypowiedział do swoich uczniów, które znajdują się w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale, brzmią: tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pan Jezus zachęcał do tego, żebyśmy byli wytrwali w modlitwie, a potem zadaje to pytanie o wiarę. I spójrzmy w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, jak ważne jest to pytanie. Czy w tym momencie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, bo On wkrótce przyjdzie, to On zadał to pytanie. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę, gdy przyjdzie? Dlatego chcę nas dzisiaj wzywać do tego, żebyśmy podjęli konkretną walkę o wiarę, tak jak wzywa nas Pismo Święte. Tak jak swego czasu brat Jezusa, Juda, wzywał wierzących. On pisał list do zborów, prawdopodobnie do zborów znajdujących się w Azji Mniejszej, ale ten list był przekazywany, on tyczy się wszystkich wierzących, również nas w tej liczbie. I ten bardzo konkretny list, ponad rok temu rozważaliśmy tutaj w środowe spotkania, ale chciałbym wrócić do 3 wersetu, który brzmi: kochani, zabierając się z całą starannością do napisania wam o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za wskazane wezwać was do podjęcia poważnej walki w obronie wiary, raz na zawsze przekazanej świętym. Okoliczności zmusiły wtedy Judę do tego, żeby wzywać ludzi wierzących. Nie ludzi gdzieś tam, tylko to było pisane do Kościoła, żeby podjąć walkę o wiarę. Juda zachęca, napomina, to jest to samo greckie słowo, zachęcać i napominać, do tego, żeby podjąć konkretną walkę, poważną walkę, jak to mówi przekład słowa Nowego Przymierza. I ja nie jestem ekspertem od greki, ale to słowo, na ile moja znajomość mi pozwala, sprawdzałem i tam pojawia się greckie słowo agonizomai, które wyświetliłem, co ono oznacza. Wziąć udział w zawodach, walczyć podczas igrzysk gimnastycznych, walczyć z przeciwnikami, bić się, walczyć, zmagać się z trudnościami i niebezpieczeństwami, podejmować starania z usilnym zapałem, zabiegać usilnie o uzyskanie czegoś. Czyli widzimy, jaka dynamika towarzyszy temu słowu, że to nie jest, to jest bardzo konkretne słowo, a mało do tego, to słowo w tej wersji, jak znajdujemy tutaj, ono pojawia się tylko raz w Nowym Testamencie, ponieważ Juda dodał do niego przyimek, który jeszcze dookreśla tą walkę. I dlatego właśnie podoba mi się to tłumaczenie, żebyśmy podjęli poważną walkę. Poważną, ponieważ życie adresatów tego listu było w zagrożeniu, bo jeżeli utraciliby tą wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym, to byli w niebezpieczeństwie. I dlatego wzywani jesteśmy do tego, żeby podjąć poważną walkę. Co to znaczy podjąć poważną walkę? Czy zdarzyło wam się podjąć niepoważną walkę? Tak sobie myślałem nad tym i mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, że coraz częściej ludzie deklarują, że się z czymś nie zgadzają i że są przeciwko czemuś, ale nie podejmują żadnego konkretnego działania. Chyba, że uznamy, nie wiem, zmianę nakładki na zdjęciu na Facebooku, jakiś podpis albo wyjście na manifestację z kartonowym transparentem, że to jest poważna walka, ale często jest tak, że ludzie mówią coś, żeby tak nie było w naszym życiu, jeżeli chodzi o walkę z grzechem, walkę w obronie wiary. Powinniśmy podjąć konkretną walkę. I chciałbym zwrócić uwagę, że w tym fragmencie jesteśmy wezwani do walki w obronie wiary. To znaczy, że ten fragment akurat, ten fragment Słowa Bożego wzywa nas do defensywy, a nie do ofensywy. To znaczy, że należy walczyć w obronie. Ta walka nie ma być wymierzona w przeciwników, aby ich zniszczyć. To nie jest tak, że my jako wierzący jesteśmy tutaj wzywani do tego, żeby teraz namierzyć każdego, kto inaczej niż my i go tam publicznie na Facebooku napiętnować Nie, tutaj jesteśmy wezwani do obrony. I w tym wypadku to powiedzenie, że najlepszą obroną jest atak, ono nie ma zastosowania. Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy byli łagodni. Sługa Pana nie powinien wdawać się w spory, Paweł pisał do Tymoteusza. Powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności, z łagodnością wychowujący krnąbrnych. Być może Bóg sprawi im opamiętanie dla właściwego poznania prawdy i wyrwą się z sideł diabła, który schwytał ich i zmusił do pełnienia swej woli. Jak podjąć udaną walkę w obronie wiary? Co pozwoliło wygrać II wojnę światową? Myślałem, że ktoś powie bomba atomowa, bo to pierwsze, taka powszechna wiedza to mówi o tym, że jak dwie bomby atomowe Amerykanie zrzucili na Japonię, to wtedy się wojna zakończyła. Ale ja właśnie miałem na myśli złamanie szyfru Enigmy. Był pewien matematyk, cały zespół ludzi głowił się nad tym, żeby umieć rozszyfrować przechwytywane wiadomości hitlerowców. Ta wojna trwała długo, pochłonęła miliony istnień i przez długi czas ta dobra strona nie mogła sobie poradzić z tą złą stroną, ponieważ nie wiadomo było, gdzie i jak, kiedy uderzą. I przełomem w wojnie było złamanie szyfru Enigmy. Od tego momentu można powiedzieć, że wojna dla aliantów była już wygrana. Czy to oznacza, że od razu ona się zakończyła? No nie. Czy to oznacza, że hitlerowcy przestali już atakować? No nie. Nadal atakowali, nadal było niebezpiecznie, nadal były przegrane bitwy, ale wojna już od tego momentu była wygrana, ponieważ alianci wiedzieli, gdzie nastąpi kolejne uderzenie i można było się do tego przygotować, można było minimalizować straty. I chciałbym was zachęcić, jakbyście jedną rzecz mieli dzisiaj zapamiętać, to chciałbym was wezwać do tego, żebyśmy spojrzeli na Pismo Święte, które wierzę, że każdy z nas posiada w iluś nawet przekładach i egzemplarzach, jako dekoder dla działań diabelskich. Ponieważ my mamy tutaj wszystko dokładnie opisane. Wszystkie historie ze Starego Testamentu, dzieje Kościoła, dzieje apostolskie, nauka apostolska pokazuje nam to, jak diabeł będzie próbował atakować naszą wiarę i co on robi. I mamy świetne narzędzie. I pomyślmy, jaką głupotą by było, gdyby alianci, znając już ten, mając złamany szyfr Enigmy, nie korzystali z tego, bo by stwierdzili, że przecież wiedzą, jak toczyć wojnę. Pomyślmy o tym i korzystajmy z tego, ponieważ dzięki Słowu Bożemu, objawionemu nam, My możemy przygotować się do ataków diabła i możemy przeciwstawić się im skutecznie. Spodziewamy się, skąd nadejdzie kolejny atak, w co będzie wymierzony. I chociaż dobrze by było nie przegrać już żadnej bitwy, może nam się to jeszcze zdarzyć, ale Pismo Święte uczy nas i przygotowuje nas do tego, gdzie może nastąpić jakieś uderzenie. Słowo Boże wzywa nas w drugim liście do Koryntian, aby się nie dać wykorzystać szatanowi. Jego intrygi są nam przecież znane. Znane są, bo są nam objawione. Jeżeli czytamy Słowo Boże, jeżeli je rozważamy, to intrygi, zamysły diabła są nam znane i nie damy się zaskoczyć. Będziemy wiedzieć, gdzie spodziewać się ataku i będziemy gotowi, żeby się przeciwstawić. Tak jak alianci byli gotowi na kolejne ataki, ponieważ one nie były już zaskoczeniem. My też będziemy mogli powiedzieć: diable, ja wiem, co ty robisz. Pewne rzeczy, które dzieją się w naszym życiu, one już nie są takim zaskoczeniem. Świadomość tego, że trwa duchowy konflikt oraz tego, jakie są zamysły szatana, sprawiają, że możemy się mu przeciwstawić. Tak jak wzywa nas list Jakuba, porządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Cytowany już fragment z listu do Efezjan mówi: włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. My wiemy, jak to robić. I te podstępy są bardzo różne, ale nas już nie zaskoczą, jeżeli będziemy poznawać Słowo Boże. Już nam nie podetną skrzydeł, już nie ulegniemy zniechęceniu. Wręcz przeciwnie, kiedy przyjdzie nam się mierzyć z jakąś kolejną próbą, atakiem, będzie to dla nas znakiem, że jesteśmy na odpowiednim kursie w naszym życiu. Bo zazwyczaj to jest właśnie tak, że kiedy jesteśmy blisko podjęcia jakiejś ważnej decyzji dla naszego duchowego życia, rozważcie to w swoim sercu, czy wymyślam, czy tak rzeczywiście jest, czy też tego doświadczyliście, że kiedy na kolanach coś się was wykuwa, kiedy podejmujemy decyzję, że będziemy o tą albo o tamtą osobę walczyć, kiedy mamy najlepsze plany i są to Boże plany w naszym życiu, to potem przychodzi atak. Często taki, którego od długiego czasu nie doświadczaliśmy. Diabeł nie atakuje martwych, bo po co miałby ich atakować? Oni niech sobie trwają w uśpieniu, ale kiedy zaczynamy duchowo budzić się do życia, to wtedy spodziewajmy się tego, że on jeszcze będzie próbował wszystkie działa czasem na nas wyprowadzić. Tak jest często przed chrztem wiary. Dlatego modlimy się o te osoby. Wzywamy do tego, żeby o katechumenów się modlić, ponieważ oni podejmują bardzo ważną duchową decyzję dla swojego życia. I często jest tak, że na dzień, na noc przed przychodzą wątpliwości, przychodzi zwątpienie i taki jest po prostu atak diabelski. Bert Klendenen w Szkole Chrystusa tak to określa. Kiedy Bóg chce czynić coś nowego albo dać dalsze objawienie, przechodzimy przez horror ciemności. To śmierć stara się pochłonąć to, co Bóg chce czynić. To śmierć chce pochłonąć to dziecko zaraz po urodzeniu. Jest to ta sama stara historia. Diabeł nie wymyślił nic nowego i to nie jest tylko naszym udziałem, kochani, ale inni bohaterowie wiary, tak się do was zwracam, przechodzili to przed nami. Można by godzinami rozmawiać o tym, jak diabeł będzie chciał nas atakować, będzie chciał atakować naszą wiarę, ale ja 4 takie krótkie punkty, które przyszły mi na myśl, kiedy to rozważałem, w jaki sposób będzie atakował naszą wiarę. Po pierwsze, będzie chciał oddzielić nas od zdrowej społeczności Kościoła. To jest podstawowy pomysł diabelski, ponieważ tak jak na wojnie, łatwiej jest pokonać kogoś, kto jest sam w pojedynkę. Tak samo jest z chrześcijanami, którzy są pozbawieni Kościoła, społeczności wierzących, troski innych wierzących. Na filmach to nieraz jest tak, że jak ktoś znajduje się sam gdzieś pod ostrzałem, to próbuje przez to radio, czy co tam ma, wzywać wsparcie, ponieważ wie, że sam długo nie utrzyma się na tej pozycji i to jest duchowa prawda też dla naszego życia. Jeżeli jesteśmy sami, myślimy, że sobie sami poradzimy, to jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. I mówię o tym, mi wydaje się, że to nie grozi, ponieważ będąc w tym zborze, usługując w tym zborze, to nie myślę o tym, żeby nie być w tym zborze, ale kiedy rozważałem to w swoim sercu, to muszę przyznać, że jak byłem w Warszawie i nie ze wszystkim się zgadzałem, co tam się działo w zborze i nie zawsze nauczanie moim zdaniem było najlepsze, to diabeł próbował mnie podejść w ten sposób, że kiedy miałem jakiś obniżony nastrój, to już nie myślałem, żeby się spotkać z wierzącymi, to już nie myślałem, żeby na piątkowe nabożeństwo się wybrać w tygodniu. No niedzielę to wiadomo, że trzeba, ale tak to ja nie szukałem tej społeczności. Myślałem, że po co mi to? Ale czytamy w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale, 12 werset i 13. Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ znieczuleniu. To pokazuje, jaką wartość ma zbór dla naszego życia, że jeżeli jesteśmy razem, jesteśmy bezpieczniejsi, ponieważ baczymy wzajemnie jeden na drugiego. Nie myślę już tylko o sobie i jak ja mam przetrwać, ale myślimy o tym, jak my razem mamy przetrwać. Druga taktyka. Diabeł będzie starał się niszczyć Kościół od środka, wprowadzając swoich agentów do jego wnętrza. To jest taktyka stara jak świat. Wystarczy powiedzieć koń trojański i już wiemy, o co chodzi. Przegrali tamtą wojnę, ponieważ udało się swoich ludzi wprowadzić do środka. I jak czytam listy apostolskie, naukę apostolską poznaję, to widzę, że to była główna troska apostoła Pawła czy Piotra, ostrzeganie wierzących przed tym, żeby utrzymać zdrową naukę wewnątrz Kościoła. Ponieważ diabeł będzie próbował, jeżeli kogoś już nie może w pojedynkę zaatakować, to będzie próbował od środka rozsadzić całą społeczność. I niestety doświadczamy czasem tego, że zbory, które były mocne we wierze, które były silne, które głosiły zdrową naukę, po upływie czasem wydaje się krótkiego czasu, okazuje się, że jest tam zupełnie inaczej. To właśnie list Judy, 4 werset. Zaraz po tym wezwaniu do obrony wiary mówi tak, bo wślizgnęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni. Łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Zapierają się też naszego jedynego władcy i Pana, Jezusa Chrystusa. Tu można by rozważać to słowo wślizgnęli się, ale ono po prostu oznacza, że to nie jest tak, że normalnie zostali zaproszeni. Ktoś, kto się wślizguje, to nie jest ktoś, kto wchodzi drzwiami na nasze zaproszenie. To chodzi o to, że do kościoła przenikają jacyś ludzie jakimś innym wejściem, nie wiem, jak drzwi zamknięte to oknem, wślizgnęli się do tamtej społeczności i właśnie dlatego było trzeba podjąć walkę w obronie wiary. Paweł pisał do Koryntian, bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami, podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa. I nic dziwnego, przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. Cóż więc szczególnego, że jego parobkowie podszywają się pod przedstawicieli sprawiedliwości, lecz ich koniec będzie zgodny z ich czynami. To znaczy, że będą próbowali do kościoła też przeniknąć ludzie, którzy podają się za nauczycieli słowa, a nimi nie są. Jak dobrze mieć ten dekoder, który łamie ten szyfr. My dzięki temu wiemy, że trzeba nam zachować czujność. Gdybyśmy tego nie wiedzieli ze Słowa Bożego, to byśmy mogli zupełnie przysnąć, przychodząc do kościoła, nie tylko w środę wieczór, ale w ogóle przysnąć i myśleć, że nam już tutaj nic nie grozi. A jednak mamy zachowywać czujność. Pan Jezus powiedział, lecz kiedy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał tam konkolu i odszedł. Kiedy ludzie spali, podkreślam, kiedy nie było czujności, to przyszedł nieprzyjaciel i nasiał konkolu. Jest to bardzo niebezpieczne, ale gdy o tym wiemy, to też możemy się temu przeciwstawić. Powinniśmy zachować czujność i dbać o czystość dobrej nowiny w społeczności. Trzecie, jak diabeł będzie chciał niszczyć naszą wiarę, będzie chciał podkopać naszą wiarę, będzie chciał zasiać zwątpienie. I to jest chyba jedna z najbardziej starych jego taktyk, ponieważ już w ogrodzie Eden, jak czytamy w tam się dostał i zasiał zwątpienie w sercu Ewy. Powiedział do niej, czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu. My wiemy, że nasza wiara rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. Żeby nasza wiara wzrastała, my potrzebujemy stale karmić się tym, co mówi Chrystus. Jeżeli nie robimy tego regularnie, jeżeli nie robimy tego stale, to po jakimś czasie łatwiej będzie diabłu zasiać zwątpienie. Na prostą logikę, jeżeli czytamy Słowo Boże, jeżeli Ewangelię regularnie czytamy, to ją bardzo dobrze znamy i nie musimy się zastanawiać, czy Pan Jezus tak powiedział, czy nie. Ale jeżeli ostatni raz przeczytałem Ewangelię ileś miesięcy temu, to w jakiejś sytuacji życiowej diabeł będzie mógł mnie podejść w ten sposób, że zacznę się zastanawiać, czy rzeczywiście Bóg powiedział to, czy rzeczywiście tak jest. Paweł pisał do Koryntian, obawiam się jednak, czy w jakiś sposób, podobnie jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie zostały skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa. On nie zmienia taktyki, dlatego pilnujmy naszych myśli i karmmy się tym, co mówi Jezus. Prawda nie boi się weryfikacji. Dla naszego bezpieczeństwa powinniśmy siedzieć głęboko w Słowie Bożym. I czwarta taktyka, to było dla mnie dość odkrywcze, kiedy rozważałem to, ten temat, jak diabeł będzie atakował, co Słowo Boże nam mówi, będzie starał się zabić naszą wiarę, będzie chciał, żeby nasza wiara stała się martwa. I wcześniej nie patrzyłem na ten werset w ten sposób, ale Słowo Boże mówi w liście Jakuba, otóż jak ciało bez ducha jest martwe, tak martwa jest wiara bez uczynków. Co mówi nam tutaj Słowo Boże? Jak diabeł chce pozbawić nas wiary? Nie chciał, żeby w naszej wierze nie było życia. Jeżeli za naszą wiarą, za naszą pewnością tego przekonaniem o tym, co czeka nas w przyszłości, nie będą szły konkretne czyny, to nie będzie życia w naszej wierze. List do Efezjan, 2:10 mówi, jesteśmy Jego dziełem, zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. My czasem tak się krzywimy na dobre uczynki, bo my tylko wiara, my tylko łaska, my nie polegamy na uczynkach. Oczywiście w kwestii naszego zbawienia nie polegamy na uczynkach. My wiemy, że to z wiary. To wiara jest tym kuponem na loterii, żebyśmy na podstawie którego wygraliśmy. Ale Słowo Boże mówi, że dobre uczynki zostały przygotowane przez Boga, aby były treścią naszego życia, a wiara bez uczynków jest martwa. Kończę. Chciałbym na koniec powiedzieć, zachęcić nas, albo wezwać, może lepiej powiedzieć, żebyśmy podjęli konkretną walkę, poważną walkę w obronie wiary. Bo ten konflikt jeszcze trwa, chociaż my wiemy, kto wygrał. Czekamy tylko, aż Pan Jezus przyjdzie i nas zabierze. Każdy dzień przybliża nas do tego, kiedy każde kolano zegnie się przed Jezusem. Wiara jest warunkiem tego zwycięstwa w naszym życiu i dlatego warto o nią stale walczyć, walczyć w obronie tej wiary. I chcę zakończyć dwoma wersetami, które niedawno też czytałem na tym miejscu. Z 12, czyli chwilę po tym opisie wszystkich bohaterów wiary, znajdujemy takie słowa w Piśmie Świętym. Z tego powodu my, otoczeni tak wielką rzeszą świadków, odrzućmy wszelkie przeszkody oraz krępujący nas grzech i biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Utkwijmy wzrok w Jezusie, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Podkreślam to, w tym, który wzbudza i doskonali wiarę, o której dzisiaj mówiliśmy i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie tronu Boga. W tym dwóch wersetach są trzy konkretne wskazówki dla nas w temacie obrony wiary. Po pierwsze, Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy odrzucili przeszkody i krępujący nas grzech. Chciałbym te trzy myśli, które teraz powiem, zachęcić was, żebyśmy wzięli je sobie do serca i postarali się coś konkretnego w naszym życiu zmienić, bo Słowo Boże, ono zawsze wzywa nas do konkretnych działań w naszym życiu. Pierwsze, odrzućmy przeszkody i krępujący nas grzech. To słowo, które tutaj jest użyte na odrzucenie, oznacza dosłownie odepchnąć coś poza nasz zasięg. Ja na przykład mam tak, że jak ktoś mi podaruje czekoladę Milka Oreo i ona jest w moim zasięgu, to bezwiednie zjem całą tabliczkę, tą dużą, nie mam z tym problemu. Żeby tego nie zrobić, muszę ją odepchnąć poza mój zasięg. Nie wiem, czy macie takie doświadczenia, może nie z czekoladą, ale czasem jest coś takiego, że bezwiednie do czegoś wracamy. Czasem jest tak, że pilot leży, jesteśmy sami w domu i gdzieś odruchowo uruchomimy, żeby coś tam gadało. Czasem mamy tak, że musimy co chwilę na Facebooka spojrzeć. Ja czasem się też na tym łapię, że jakiś tam komunikat, telefon mi zadźwięczy, już sprawdzam, co się wydarzyło. Czasem na chwili spokoju potrzebujemy odepchnąć to poza zasięg. Jeżeli schowamy gdzieś pilota, to ciężej nam będzie uruchomić telewizor. Jeżeli telefon odłożymy gdzieś w danym miejscu z dala od nas albo wyciszymy, to nie będzie nas tak ciągnęło. Jeżeli czekoladę odepchnę poza swój zasięg, jest szansa, że nie zjem jej od razu całej. A tutaj Słowo Boże wzywa nas w obronie wiary, żebyśmy odepchnęli poza nasz zasięg wszelkie przeszkody i krępujący nas grzech. Czyli trzeba wykonać konkretną pracę. Nie powiedzieć tylko, że ja nie chcę grzeszyć, że to mi przeszkadza w mojej drodze za Panem, ale podjąć decyzję, żeby usunąć to z naszego zasięgu. Jak to zrobić i o co chodzi, to już sobie odpowiedzmy sami. Po drugie, biegnijmy wytrwale w wyznaczonym nam wyścigu. Słowo Boże wzywa nas do tego, żebyśmy się tutaj nie zniechęcali. Czasem jest tak, że sił po prostu nam brakuje i potrzebujemy takiej zachęty, takiego wyzwania. Paweł przechodził przez najróżniejsze próby. Pisze o tym w drugim liście do Koryntian, w jakich niebezpieczeństwach się znajdował. Na morzu, na lądzie, tu i tam. I różne rzeczy mu się przydarzyły. I na pewno nieraz było mu ciężko. Czytamy o tym w drugim liście do Tymoteusza, że w ostatniej obronie nie było przy nim nikogo. To było zniechęcające. Jednak był przy nim Bóg. I to wystarczyło, że on ma to świadectwo, że biegł wytrwale do końca. Także biegnijmy wytrwale w tym wyścigu. I po trzecie, najważniejsze, utkwijmy wzrok w Jezusie. Kiedy nam ciężko, utkwijmy wzrok w Jezusie, ponieważ to On jest tym, który wzbudza naszą wiarę. To jest dar. Wiara jest darem, jest niezwykłym darem. I nie tylko wzbudza tą wiarę, ale On też ją doskonali. Jeżeli mamy utkwiony nasz wzrok w Jezusie Chrystusie, to nasza wiara staje się coraz bardziej doskonała. Ta tarcza, dzięki której możemy zgasić każdy pocisk złego, jest coraz bardziej doskonała. Z tymi myślami chcę was zostawić i powstańmy teraz. Będziemy mieli jeszcze chwilę na modlitwę. Jeżeli ktoś chciałby odpowiedzieć na to, co słyszeliśmy dzisiaj ze Słowa Bożego, to mamy na to przestrzeń.